Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Dzisiaj bieżące sprawy polityczne komentować będą redaktor Piotr Zaremba. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Mecenas Jarosław Pucek. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się.
Oraz profesor Wiesław Ratajczak.
Kłaniam się Państwu.
Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od przemilczanej w mediach i chyba niewystarczająco skomentowanej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Prezydent spotkał się z prezydentem Zełenskim, ale także wystąpił przed Radą Najwyższą Ukrainy. W trakcie swojego wystąpienia prezydent Rzeczypospolitej mówił o potrzebie rozliczania rosyjskich zbrodni na Ukrainie, ale także mówił o nowej umowie między Polską a Ukrainą i o wytworzeniu przyjaznego sąsiedztwa. Czy faktycznie jest tak, że prezydent rysuje mapę drogową nowych stosunków polsko-ukraińskich? Czy można powiedzieć, że pomimo wojny, pomimo tego, że trzeba reagować ad hoc, zarysowuje się jakiś plan długiego trwania w relacjach politycznych, ale także społecznych i chyba historycznych, tych najtrudniejszych między Polską a Ukrainą? Rozpocznę od Piotra Zaremby.
No na pewno to jest jakiś kierunek, na który postawiły polskie władze, polski rząd, także prezydent Duda. Chyba on ma zresztą największe zasługi tutaj, bo mam wrażenie, że był zwolennikiem zbliżenia z Ukrainą także w czasach, kiedy po stronie PiS-u nie było, to nie była polityka tak jednoznacznie klarowna w pierwszych latach rządów tej ekipy. Natomiast oczywiście, no i oczywiście tutaj się z tym się łączą konkretne jakieś decyzje, czy zapowiedzi decyzji ze strony Ukrainy. No to jest ta zasada wzajemności, skoro Ukraińcy dostali w Polsce rozmaite uprawnienia, to takie same uprawnienia mają dostać Polacy w Ukrainie. To oczywiście nie znaczy, że jakieś masy Polaków się szykują do przenoszenia się do naszego sąsiada, natomiast no to jest oczywiście symbol bliskości. To jest jednak jakaś zapowiedź no takiego, powiedziałbym, trwałego dosyć związku, bo takie uprawnienia no to nie są regułą jakby w relacjach między państwami, nawet sąsiedzkimi. Natomiast oczywiście no jest pytanie, co będzie dalej z wojną. No to, co się stanie z relacjami polsko-ukraińskimi, będzie także w jakiejś mierze funkcją wojny. No, my nie wiemy, co się stanie z samą Ukrainą tak naprawdę, prawda?
A panie redaktorze, czy ocenia pan, że sama wizyta Andrzeja Dudy, już nie pierwsza zresztą w Kijowie, no wysuwa go na czoło, czy daje mu taką pozycję trochę trendsetera w europejskiej polityce wschodniej? Czy to też nie przekłada się na pozycję polskiej prezydenta jako tego rzecznika w ogóle europejskiej polityki wschodniej na tle europejskim?
No oczywiście w tym sensie, że dla tych państw, które postawiły na wspieranie Ukrainy tak mocno, no to prezydent Duda jest bardzo wyraźnym partnerem. Natomiast oczywiście no, nie dotyczy to niestety całej Europy czy całego cywilizowanego świata, nazwijmy to tak umownie, ponieważ kilka państw, cały szereg państw właściwie no, nie ma tu jednoznacznego stanowiska, albo wręcz ma stanowisko przeczekania tej wojny, skłonienia Ukrainy do ustępstw, pewnej nadziei na to, że Rosja nie zostanie do końca pokonana i tak dalej, i tak dalej. No w tym sensie oczywiście prezydent Duda jest przede wszystkim partnerem dla tych krajów, które tak nie myślą, czy tak do tego nie podchodzą. No ale naturalnie, że tu w tej chwili jest to polityk ważny w Europie. To widać choćby po całej gamie, czy całej ciągu jego spotkań rozmaitych międzynarodowych, jego aktywności zagranicznej. To jest pewna zmiana w stosunku do oczywiście wcześniejszych lat, ale mam nadzieję, że to będzie zmiana w miarę trwała. No tylko, że jeszcze raz powtarzam, to jest pytanie, co się stanie z wojną rosyjsko-ukraińską. To tam się nawet w wypowiedziach Andrzeja Dudy, akurat chyba nie w Kijowie, ale wcześniej pojawiały takie sugestie, że ten związek polsko-ukraiński miałby być rodzajem związku politycznego. No nie pada do końca słowo Unia, ale tego typu akcenty choćby w jego wystąpieniu 3 maja przy okazji zmiany warty przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie się pojawiły. To też jest pytanie oczywiście, na ile to jest realne, na ile to jest bliska perspektywa, czy odleglejsza perspektywa. Natomiast warto to odnotować.
Oczywiście. Jak na tą sprawę patrzy Wiesław Ratajczak?
To rzeczywiście było historyczne wystąpienie i powiedzieć można, że ono miało ten wymiar, co pamiętne słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego 12 sierpnia 2008 roku w Tbilisi. Wtedy te słowa nie zadziałały do końca, stąd pewien niepokój, czy też no, takie ostrożne rysowanie perspektyw, no, które przed chwilą zaprezentował pan redaktor, bo to właściwie było powtórzenie najważniejszego przesłania z Tbilisi. Nic o was bez was. No? Unia Europejska musi zrozumieć prawo do wolności, zrozumieć także swoje interesy. Tak mówił wtedy Lech Kaczyński w odniesieniu do Gruzji. Właściwie dzisiaj niemal te same słowa wypowiedział Andrzej Duda w odniesieniu do Ukrainy.
To panie profesorze, to ja od razu wejdę w słowo i zapytam, czy uda się zbudować prezydentowi Andrzejowi Dudzie większość tej partii wolności Ukrainy, ponieważ jeśli w tle mamy chociażby wypowiedź no już bardzo leciwego 99-letniego Henry'ego Kissingera, który wzywa do tego, by jednak podzielić trochę Ukrainę, aby, że tak powiem, zrobić nową Jałtę. No, trzeba to wprost powiedzieć. Czy tej wizji, którą reprezentuje Andrzej Duda, czy ta wizja może mieć szansę powodzenia i przekonania innych przywódców? Bo chyba to starcie będzie Andrzeja Dudę niebawem czekać.
Tak, no, patrząc na nasze interesy, ale także interesy krajów bałtyckich, Finlandii, Rumunii, Mołdawii, etc., po prostu musimy do tej zasady przekonać świat, musimy tę większość zbudować. To jest po prostu nasze być albo nie być. Jeśli ta zasada po raz kolejny miałaby być złamana, ta zasada suwerenności państw miałaby być złamana i właśnie bez woli Ukrainy część jej terytorium miałaby być przez kogoś możnego na tym świecie przekazana wielkiemu sąsiadowi, który wcale przecież swojej potęgi tak przekonująco nie pokazuje w ostatnich miesiącach, no to oczywiście byłoby to bardzo złą perspektywą na najbliższe lata. No, mam nadzieję, że głos Kissingera był takim głosem spoza tego grona dyplomatów, ludzi wpływów w Stanach Zjednoczonych. Henry Kissinger jest no, bez wątpienia cenionym autorem, ale już no, przebywającym na politycznej emeryturze. W przypadku Stanów Zjednoczonych przyjęcie takiej perspektywy byłoby kompromitacją. Powiedzieć można, że odbudowywanie autorytetu Stanów Zjednoczonych po tej spektakularnej klęsce misji w Afganistanie jest dzisiaj związane właśnie z Ukrainą i wiarygodnością, no powiedzieć można wiarygodnością sojuszniczą. To przecież parę tygodni temu prezydent Zełenski zapytany o perspektywę wejścia do NATO powiedział, że Ukraina dzisiaj jest krajem NATO, bo walczy wspierana przez państwa NATO, stosuje broń.
Nie podzielałbym optymizmu, jeśli chodzi o rolę Kissingera, chociażby sam fakt, że co roku jest zapraszany do Davos, cyfrowo, ale jednak wygłasza swoje orędzie. To, że think tanki, z którymi współpracuje, doradzają administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jednak ma jakieś znaczenie. Jarosław Pucek, chciałbym wrócić jednak do echa, czy raczej braku echa na wypowiedź, na spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie i wypowiedź orędzie, które wygłosił w parlamencie ukraińskim. A propos tego, o czym przed chwilą powiedzieli przedmówcy, skoro będzie się liczyła siła przekonania Zachodu do tego, by Ukraina wygrała, dlaczego opozycja nie jest w stanie w tej sprawie, w sprawie, w której w sumie trudno nawet zbić polityczny kapitał lokalny, ustąpić i najzwyczajniej w świecie uznać wagę
tego przemówienia, tego spotkania, czy w ogóle tej polityki wobec Ukrainy. Dlaczego tak trudno jest w Polsce o jedność w tej właśnie sprawie, Jarosław Pucyk?
No, panie rektorze, no, w Polsce nie spodziewajmy się zbyt wiele od partii politycznych w sensie wzniesienia się ponad takie, bym powiedział, chwilowe podziały. I nie jest rolą opozycji hołubienie prezydenta, który nie pochodzi z ich obozu. I to rozumiem. Natomiast ja bym poszedł trochę w innym kierunku. Dlaczego to przemówienie zostało tak w ogóle słabym echem odbiło się również w środowisku Zjednoczonej Prawicy, czy w mediach w ogóle, tak? Nie patrzyłbym tylko na opozycję. Dlatego, że tam padły ważne słowa, nie może odkrywcze, ale potwierdzone to, potwierdzamy to, czego jesteśmy, chcemy być strażnikami. To znaczy tego, żeby Ukraina stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. I w kontekście tego, jak wygląda, o tym też już kiedyś rozmawialiśmy, jak może wyglądać układ sił w Unii Europejskiej po tej wojnie, jeśli dołączyłaby do tego Ukraina, nagle okazuje się, że buduje się bardzo istotna przeciwwaga dla tradycyjnej osi Paryż-Berlin, bowiem wydaje się, że w zasadniczych kwestiach strategicznych państwa bałtyckie, Polska, Rumunia, Bułgaria oraz ewentualnie Ukraina mogłyby stanowić bardzo silny głos i mogłyby wprowadzić zupełnie nowe kierunki, w jakich Unia Europejska mogłaby się rozwijać.
No, ale nie to jest tego, moim zdaniem, ale nie da się tego zrobić bez takiej jedności w kraju, bez takiej jedności jednak właśnie, która jednoznacznie na arenie międzynarodowej popiera swojego lidera. Nam do tego jest bardzo daleko.
No ale panie redaktorze, no nie może popierać opozycja lidera, który mówi rzeczy zupełnie sprzeczne z dotychczas prowadzoną polityką przez przedstawicieli obecnej opozycji, które stawiały na pogłębioną współpracę z Niemcami i Paryżem i przyglądanie się bardziej temu, jak Unia Europejska się rozwija, niż nadawanie temu głos. W związku z czym to zakłopotanie po stronie opozycji jest dość oczywiste. Natomiast ta wizja nowej Europy albo przewartościowania pewnych osi czy przestawienia kierunków jest dobrze widoczna również w Paryżu i w Niemczech i między innymi dlatego stara Unia, że tak powiem, no będzie robić moim zdaniem wiele, żeby to się szybko nie stało.
Mm-hmm. Piotr Zaremba, jak patrzy na tą kwestię, rzeczywiście jest tak, jak mówi Jarosław Pucyk, że te interesy wewnętrzne są na tyle mocne, że nie da się tutaj skupić uwagę wokół lidera, jakie mógłby być Andrzej Duda w polityce Ukraina versus Ukraina a Europa, nie chcę powiedzieć versus. Czy jest jednak na to jakaś szansa, jak pan sądzi?
Nie, no nie ma szansy, ponieważ po pierwsze, no jednak... jednak nie da się oddzielić i w każdym razie w warunkach polskiej polityki nie da się oddzielić podziałów wewnętrznych od jakichkolwiek ocen, także dotyczących polityki zagranicznej, więc dla opozycji prezydent będzie zawsze jednak postacią jakoś tam niewiarygodną, skompromitowaną. Oczywiście teraz ten ton się troszeczkę złagodniał i ja słyszałem polityków opozycji, że kiedy byli pytani, no to komplementowali jakoś dawkowo prezydenta, natomiast no to nie może oznaczać żadnego skupienia wokół niego kogokolwiek. A z drugiej strony, no to jest też rzeczywiście, tutaj pan Pucyk ma rację, to jest pewna wątpliwość strategiczna, znaczy stanowisko opozycji, polskiej opozycji jest niespójne. Znaczy z jednej strony oczywiście oni stawiają na popieranie Ukrainy, komplementują Ukrainę, wzywają wręcz nawet czasami do twardszej polityki wobec Rosji, no ale z drugiej strony takim naczelnym hasłem jest jedność w Unii Europejskiej, jest takie roztopienie się właściwie w Unii Europejskiej. No, w obliczu wojny w Ukrainie jest pytanie, co takie roztopienie się miałoby oznaczać. Z kim my właściwie mamy się, że tak powiem, zlewać w polityce międzynarodowej, czy z Niemcami i Francją, które powiadam, no dość jednak wyraźnie mają inne zdanie. Znaczy one czekają jednak na to, że ta wojna ustanie, ale czekają w takim tonie, że no w gruncie rzeczy, gdyby się dało Ukrainę jakoś nakłonić do kompromisu z Putinem, no to byłoby niewątpliwie lepiej, wrócilibyśmy do interesów, które prowadziliśmy przed wojną. No i to jest pytanie, to politycy Platformy na przykład nie, w ogóle nie odnoszą się do tego dylematu, nie odnoszą się do dylematu pewnego przewartościowania polityki wcześniejszej. No bo to by oznaczało, że się przez lata mylili. Oczywiście ja nie przeceniam ich roli w tej polityce z Putina, to nie jest tak, że Donald Tusk namawiał kanclerza Scholza, czy poprzednią kanclerz Merkel.
Ale, wymieniając, panie redaktorze, wymieniając już te państwa, należałoby postawić pytanie o trzecie kluczowe państwo, a jest nim Wielka Brytania, i o tym będziemy rozmawiać w drugiej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, Cezary Kościelniak i moi goście, Jarosław Pucek, Wiesław Ratajczak, Piotr Zaremba, a w części drugiej w sumie widzicie państwo, jak to jest, polska polityka w tym momencie zlewa się z polityką międzynarodową, europejską, trudno to od siebie jakoś odwiązać, i przechodząc do tematu międzynarodowego, de facto będziemy kontynuować po części temat Polski. Elizabeth Truss, brytyjska minister spraw zagranicznych, kilka dni temu powiedziała, cytuję, agresji Rosji nie da się złagodzić, trzeba mu sprostać z siłą. To jest, proszę państwa, bardzo mocne stwierdzenie, wyróżniające politykę brytyjską od polityki francuskiej czy niemieckiej, gdzie Olaf Scholz powiedział, że należy dążyć do rozwiązania konfliktu, ale bez przemocy, co wydaje się być pewną sprzecznością, bo trudno jest rozwiązać konflikt prowadzony przemocą bez przemocy. Chciałem jednak was zapytać o pewien pomysł, który ujawniła ukraińska redakcja BBC, która poinformowała o takim możliwym scenariuszu strategicznym, w którym to powstałby pewien sojusz między Wielką Brytanią, Polską i Ukrainą, i miałby on nie tylko na uwadze przeciwstawienie się Rosji, ale także miałby na uwadze budowanie przyszłej architektury bezpieczeństwa, ale i w jakimś sensie gospodarki. To jest może pytanie na wyrost, ale chyba każdemu komentatorowi, obserwatorowi sceny europejskiej przychodzi ono na myśl. Czy można by to potraktować jako projekt alternatywnej Unii Europejskiej dla przyszłości? Wiesław Ratajczak.
Nie myślałbym tutaj o projekcie alternatywnym, natomiast ten projekt czy takie perspektywy sprawiają, że Unia Europejska przestaje być takim, powiedzieć można, monopolistycznym projektem. Polskie interesy mogą być realizowane równolegle, oczywiście rozmaite interesy gospodarcze, polityczne, etc., mogą być realizowane i przecież są realizowane w oparciu o rozmaite struktury, rozmaite sojusze, związki międzynarodowe, umowy, etc. To jasne. I myślę, że byłoby dużym błędem ulec takiemu stereotypowi, że teraz, skoro ze względu na siłę militarną i determinację Wielkiej Brytanii staliśmy się jej bliższym sojusznikiem niż jeszcze rok temu ze względu na wojnę na Ukrainie, to w takim razie będziemy teraz z Brytyjczykami budować inną, drugą Unię Europejską. Nie. Jestem przekonany, że tego typu sojusze mogą, oczywiście nie bez konfliktów, nie bez jakichś, powiedzmy, takich terytoriów bardzo spornych, spraw bardzo spornych nie będą funkcjonować. Natomiast generalnie tego typu sojusze, tego typu projekty, to po prostu świadczą o zdolności państwa do podejmowania samodzielnych decyzji, do rozpatrywania, w jaki sposób jego interesy na rozmaitych polach mogą być najlepiej realizowane. Stąd ten sojusz z Brytyjczykami, którzy przecież mają potężną armię, potężną flotę, interesy na całym świecie, etc., może być dla Rzeczpospolitej korzystny. Zresztą ta konsekwentna polityka Wielkiej Brytanii wobec Rosji No też pokazuje, że pewne interesy są niezmienne i wobec też niestety niezmiennych interesów niemieckich i francuskich z Rosją warto i ten sojusz wzmacniać. Jednak nie jako alternatywę taką, powiedzieć można, wykluczającą, ale swego rodzaju uzupełnienie tych sojuszy, które
ale
do tej
właśnie,
pory mamy.
Ale czy możliwe jest tego rodzaju sojusz bez wpłynięcia na pewne rafy konfliktu politycznego? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy Liz Truss jest warta trust? Czy rzeczywiście Brytyjczykom można do końca ufać? Czy bardziej nam się opłaca jednak próbować dogadać jakoś z Scholzem, z Macronem, z tą starą Unią, aniżeli z państwem, które z Unii wyszło? Jak na to patrzy Piotr Zaremba?
No, my jesteśmy w jakiejś mierze skazani na dogadywanie się z Francją i Niemcami. Unia nie jest zresztą wyłącznie sojuszem, jest czymś więcej niż sojuszem. Nie jest też jednym państwem, na szczęście, ale jest czymś więcej niż sojuszem. Jest pewnego rodzaju strukturą regulującą wiele dziedzin życia. Trochę sobie nie wyobrażam sytuacji, w której przy intensywnych stosunkach gospodarczych z zachodem Europy my byśmy mogli sobie pójść w inną stronę, w stronę Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony jest pytanie o to, czy to jest trwa. Czy w ogóle to jest pomysł rzeczywiście tak spójnie formułowany przez rząd brytyjski, no i na ile trwały, bo przecież Boris Johnson, który był za czasów poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oskarżany w ogóle o to, że stawia na takie rozbijanie Unii Europejskiej, nie jest premierem, który w tej chwili jest jakimś szczególnym, że tak powiem, wygranym. On jest dość mocno krytykowany wewnątrz samej Wielkiej Brytanii. No to jest pytanie oczywiście, na ile elity brytyjskie poszłyby za nim, także obecnej opozycji. Ona może przez przyszłość objąć władzę. W związku z tym to wszystko są na razie jednak hipotezy. No oczywiście ta sugestia, że miałby powstać jakiś szczególny traktat, czy jakiś szczególny układ wojskowy między Polską, Ukrainą i Wielką Brytanią pojawił się już wcześniej. Natomiast no, wizja takiego bloku państw wschodniej Europy pod przywództwem Wielkiej Brytanii wydaje mi się troszkę iluzoryczny i troszkę egzotyczny, bo no,
także, tutaj... także chyba z tego powodu geograficznego, no jednak
no tak, tak,
Wielka
oczywiście,
Brytania nie jest,
oczywiście.
Przepraszam za baną, naszym sąsiadem geograficznym, prawda?
Oczywiście, oczywiście.
To ma znaczenie.
Tak, tak.
Jarosław Kucek, jak pan patrzy na tę kwestię?
Pamiętajmy, że Unia, że Wielka Brytania bardzo często była sojusznikiem Polski w rozmaitych sprawach. Myśmy dość skutecznie i umiejętnie wykorzystywali jednak tą konkurencję, która była między Londynem i Paryżem, czy Londynem i Berlinem. I często udawało nam się wspólnie z Wielką Brytanią przeforsowywać rozmaite rozwiązania. Tak więc myślę, że te kanały dyplomatyczne między naszymi krajami są bardzo skuteczne. Natomiast raczej stawiałbym na to, że tego rodzaju tezy to jest takie wishful thinking samej Wielkiej Brytanii. Ona jednak wystawiła się poza nawias decyzji zapadających w Europie, bo przecież nie wystawiła się poza nawias w ogóle ze swoją gospodarką, ze swoją armią. Jest nadal bardzo silnym i bardzo ważnym krajem w Europie. Natomiast nie uczestniczy w tych decyzjach podejmowanych, w tych najważniejszych decyzjach, które mają skutki dla całej Europy. I bardzo by chciała i pewnie szuka sobie swojego miejsca w tej chwili w Europie. I myślę, że ta szlachetna, w sensie takim bardzo pozytywnie przeze mnie odbierana aktywność Wielkiej Brytanii w niesieniu pomocy Ukrainy, no to jest trochę też takie próba wysforowania się w tym wyścigu i bycie takim prymusem właśnie dlatego, żeby zbudować sobie tą pozycję zarówno w NATO, jak i w Europie. Natomiast to nie jest kierunek, który wydaje się mieć jakąś przyszłość. Też jestem wobec tego sceptyczny. Raczej bym powiedział, że więcej szans powodzenia ma w tej chwili wizja Trójmorza niż jakiś sojusz właśnie Wielkiej Brytanii i Ukrainy, Polski i jeszcze może być jakichś pozostałych państw.
Jeśli już jesteśmy przy polityce brytyjskiej, chciałbym was zapytać o Brexit, w sensie historii, która już się dzieje po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wydaje się, że wbrew kasandrycznym wieściom niewiele się zmieniło. No może zmieniło się trochę u tych użytkowników portali zakupowych, którzy muszą dodawać niemałe cło, często do dosyć niedrogich nawet produktów, ale poza tym zmiana chyba nie jest jakoś wstrząsająca. Jak patrzycie na politykę europejsko-brytyjską już no, w płynącym niemałym czasie po Brexicie, Jarosław Pucek?
Ja bym powiedział, no, jesteśmy wszyscy elementem światowej gospodarki i europejskiego pewnego systemu, w związku z czym wyjście Wielkiej Brytanii zakłóciło pewne rzeczy i na pewno jest dotkliwe dla Brytyjczyków, natomiast oni zawsze byli trochę z boku. Ta wyspiarska mentalność, jakby przekonanie, że oni niekoniecznie są częścią tego wielkiego systemu, pozwala im pewnie funkcjonować dość sprawnie. Natomiast ja i jakiś czas temu śledziłem tą dyskusję w Wielkiej Brytanii i z tego co pamiętam jeszcze mniej więcej rok temu, nie wiem jak to wygląda w tej chwili, gdyby ponownie przeprowadzić plebiscyt w sprawie wyjścia z Unii, Brytyjczycy powiedzieliby nie. To znowu jest dyskusja na zupełnie inny temat, dlaczego doszło do Brexitu, to jest i tchórzostwo Camerona pamiętne, potem bardzo, bardzo bym powiedział, no jednak populistyczna kampania za wyjście i postawa Farage'a. Tam wątków było bardzo wiele. Po prostu dzisiaj Wielka Brytania musi sobie jakoś umościć swoje miejsce poza Unią Europejską i po prostu jest sprawna i to robi. Natomiast nie sądzę, żeby Brytyjczycy, a na pewno elity brytyjskie były szczęśliwe z tego powodu, że są już poza Unią Europejską.
Jak na to patrzy Piotr Zaremba?
Też mam takie wrażenie, że ta decyzja była jednak trochę przypadkowa, że ona oczywiście żadne nieszczęście się nie stało. Wielka Brytania prosperuje gospodarczo dobrze, ale no, ja bym nie wykluczał, chociaż to byłoby dość ciężkie w sensie technicznym do przeprowadzenia, ale nie wykluczałbym jakiegoś zwrotu, który prowadzi do Wielką Brytanię z powrotem do Unii. Pamiętajmy, że to wywołało też duże napięcia wewnątrz no, tego dość skomplikowanego organizmu, bo tam przecież jest problem Szkocji, jest problem Walii, jest problem Irlandii Północnej i w tych z kolei częściach Wielkiej Brytanii, nie Anglii, tylko Wielkiej Brytanii, no zdecydowanie decyzja o opuszczeniu Unii była kontestowana, tam nie było większości za nią. W związku z tym to wzmocniło napięcia wewnątrz tego państwa i takie wręcz dążenia do uniezależnienia się od Londynu, od centrali. Tu rzeczywiście.
No ale nie stało się chyba to, co było najbardziej przewidywane, czyli no, kolaps gospodarczy między stosunkami.
No tak, tak, absolutnie.
To jest coś, czego chyba obie strony dosyć sprawnie wyszły z jednej strony, ale z drugiej strony nie stało się też coś, stało się tym razem coś pozytywnego, tak powinienem powiedzieć. Mianowicie niektórzy obawiali się, że wraz za Wielką Brytanią, w ślad za nią pójdą inne państwa. To się też nie wydarzyło. Wiesław Ratajczak czy Brexit tak naprawdę okazał się w tym sensie kulturowo bezobjawowym, to znaczy nie widać raczej tego, by pogłębił się jakiś polityczny eurosceptycyzm, poza taką standardową krytyką, która zawsze w Europie była. Jak pan na to patrzy?
No te nastroje są oczywiście zmienne. Pamiętam, kiedy parę lat temu rozmawialiśmy na początku pandemii o tym, jak Unia Europejska i struktury zareagowały na ten tragiczny problem i jak wówczas społeczeństwa europejskie były rozczarowane. Także pewnie o wspólnotę europejską trzeba w jakiś sposób nieustanny dbać. Natomiast powracając do wątków, które poruszyli moi szanowni przedmówcy, ja bym jednak dodał, że to pewnie nie był ani przypadek, ani też wyłączna wina nieroztropnych elit brytyjskich czy premiera Camerona osobiście. Jednak różnica interesów była potężna. Nie chciałbym tak ex post teraz spoglądać na tę sytuację Wielkiej Brytanii, ale no, kto wie, czy patrząc dzisiaj na uległość Europy wobec planów Rosji, wobec jej ekspansji i militarnej, i biorąc pod uwagę surowce energetyczne. No, ten konflikt brytyjsko-europejski, że tak rzecz ujmę, nie miał i tego podłoża geopolitycznego, znacznie poważniejszego niż osobiste słabości czy zalety polityków. I te różnice dzisiaj są widoczne. Jak mówię, to może jest zbyt łatwe tak ex post myśleć o tamtej sytuacji, ale w jakim sensie, proszę zwrócić na to uwagę, dla elit europejskich, tych, które podporządkowane były owemu tandemowi, o którym wspomnieli moi przedmówcy, paryjsko-berlińskiemu, wyjście Wielkiej Brytanii dla nich było czymś wygodnym, właściwie pozwalającym już bez większych przeszkód realizować ten wielki geopolityczny plan dotyczący relacji z Rosją. Popatrzmy też, no, jak bardzo w cudzysłów niezręczna, a w gruncie rzeczy być może bardzo przemyślana i w tym sensie skuteczna była polityka europejskich elit, łącznie z liderem europejskim, jakim wówczas był Donald Tusk. Tak bym proponował tę rzecz również zobaczyć. A rzeczywiście
nie do klęski. Jak widzimy, proszę Państwa, to mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo w sytuacji, gdy Londyn wychodził z Unii Europejskiej, zaufanie wobec Wielkiej Brytanii mocno spadało, także wśród obywateli państw Europy Środkowej, nie tylko Polski. Teraz w tym momencie wydaje się, że to Londyn pracuje na zaufanie bardziej niż Berlin czy Paryż. Na pewno do tego tematu będziemy wracać. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do trzeciej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Niedzielny Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa. Wraz z Państwem i ze mną Wiesław Ratajczak, Jarosław Pucek i Piotr Zaremba. A w trzeciej części, jeśli się uda, chciałbym omówić z Wami dwa tematy. Pierwszy to temat dyskusji o dostępie do broni. Drugi temat to media. Zobaczymy, czy uda się porozmawiać o obu. Jeśli chodzi o dostęp do broni, dramat w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie, gdzie sprawca, zamachowiec, zastrzelił 19 uczniów i dwie nauczycielki. Pomijając kontekst prawa dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych, który jest specyficzny, wynika z pewnej amerykańskiej tradycji, to w Polsce co jakiś czas podnoszą się głosy, by była dostępność do broni, aby można było jej użyć w sytuacji właśnie obrony koniecznej. Wiemy jednak, że w tych państwach, w których dostępność do broni jest albo była, to jest też specyficzna grupa państw, że ta broń potem gdzieś jakoś zostaje. Poza Szwajcarią, gdzie każdy, kto odbył służbę wojskową, może mieć broń w swoim domu, gdzie tam rzeczywiście to się nie zdarza, to jest jakiś wyjątek, ale w większości tych państw te kłopoty, jakie miały miejsce, jakie mają regularnie miejsce w Stanach Zjednoczonych, bo przecież masakra chociażby w miejscowości Aurora parę lat temu, bardzo, bardzo podobna, gdzie szaleniec strzelał do ludzi w kinie, one się powtarzają. A zatem pytanie, czy faktycznie liberalizować prawo dostępu do broni, czy też je zostawić tak, jak jest teraz? Jarosław Pucek.
No, tylko mamy problem taki, bym powiedział, poznawczy, ponieważ z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, gdzie dostęp do broni jest, ja bym powiedział, nawet kwestią kulturową już. To już jest kwestią obyczaju, pewnego sposobu bycia, przynajmniej w niektórych stanach Ameryki Północnej, a Polską to jest zupełnie inny świat. W Polsce mamy wyjątkowo irracjonalne i restrykcyjne prawo dotyczące dostępu do broni. Ja miałem kiedyś okazję prowadzić taką sprawę. Moim klientem był były policjant jednostki antyterrorystycznej, który zgłosił zwrócił się do mnie z prośbą, żeby mu właśnie przygotować taki wniosek, przy czym on od razu mówi, panie mecenasie, pan się za bardzo nie stara, bo chodzi o to, żeby to było pismo było ładne, bo ja i tak tego pozwolenia nie dostanę. No to kto ma dostawać pozwolenie na broń, jak nie byli policjanci, członkowie jednostek antyterrorystycznych? Więc mamy zupełnie absurdalne prawo do broni.
A jak się skończyła ta sprawa pytanie, ciekawości? Wywalczył pan to pozwolenie, czy nie?
Nie
wywalczył pan.
Nie, no standardem była odmowa i nie udało się.
Jak sąd zaargumentował?
Nie ma tam argumentacji, znaczy jest odmowa, tak? To nie wymaga uzasadnienia. W związku z czym mamy sytuację taką, że mamy wyjątkowo restrykcyjne prawo, które należy rozluźnić. To znaczy prawo dostęp do broni powinien być reglamentowany i sensownie powinno to zostać uregulowane, natomiast w Polsce mamy sytuację, że mamy zasadniczo zakaz posiadania broni, który jest tylko potwierdzany prawnie. Zatem ja jestem zwolennikiem rozszerzenia, ale znowu nie zupełnej dobrowolności, takiej, jakie mamy w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że można tu znaleźć zdrowy kompromis. Myślę, że wojna jednak wywołała pewną świadomość tego, że ta broń to ma znaczenie. I trzeci element, który ja bym tutaj dołożył, to są jednak Wojska Obrony Terytorialnej. To jest taka służba, która daje możliwość przeszkolenia znacznej ilości osób w sytuacji, kiedy nie mamy już poborowej armii. I ci ludzie, którzy tam nauczą się obsługi broni, którzy przeszli tą służbę, to są takie osoby, które znowu powinny mieć możliwość łatwiejszego dostępu do broni. Ja nie czuję takiej potrzeby osobiście, natomiast widzę absurd sytuacji i jakby uregulowań prawnych, które mamy w Polsce, które wymagają liberalizacji.
Co na to odpowiedziałby Piotr Zaremba? Ja natomiast zanim dam głos Piotrowi Zarembie, powiem, że przeciwnicy rozszerzenia dostępu do broni mogliby powiedzieć tak, ale właśnie dzięki temu nie mamy takich scenariuszy, jakie miały miejsce niedawno w Teksasie. Piotr Zaremba, jak pan patrzy na tę kwestię?
W Stanach Zjednoczonych prawo do posiadania broni jest zapisane w Konstytucji. Ta Konstytucja powstała, przypomnę, pod koniec XVIII wieku, więc to jest oczywiście pewna tradycja i nie wyłącznie, to nie jest wyłącznie kwestia lobbingu producentów i sprzedawców broni, ale no po prostu mentalności, podejścia. Na pewno te masakry, które się regularnie gdzieś pojawiają, nie tylko w szkołach amerykańskich, są jakoś tam z tym związane, ale to oczywiście zarazem jest kraj bardzo żywej przestępczości, wysokiej przestępczości, no więc można powiedzieć, że argumentem na rzecz dopuszczenia obywateli do broni jest z kolei prawo do samoobrony. Natomiast w Polsce tego problemu moim zdaniem jeszcze ciągle nie ma. Znaczy ja pamiętam, że w latach 90. myśmy mieli takie przerażenie, na przykład pojawienie się gangów, strzelaninami, no ale mimo wszystko nawet w stosunku do tamtych czasów to nie poszło dalej, a nawet się troszeczkę opadło. W związku z tym, no ten argument, że my powinniśmy posiadać broń po to, żeby się móc obronić, jest dość iluzoryczny i w tym sensie ja bym trochę nie wywołał wilka z lasu, choć oczywiście pojawiają się takie inicjatywy i takie poglądy, poza rzeczywiście kontekstem wojny, bo kontekst wojny wprowadził troszeczkę pewne zainteresowanie takim no samoobroną, no ogólnie rzecz biorąc.
No tak, ale czy w kontekście wojny to nie chodzi o to, żeby ludzi przeszkolić na strzelnicy do umiejętności obsługi broni, co jest czymś innym niż posiadanie tejże broni?
Nie, jest czymś innym, tylko powiedzmy sobie szczerze, no my sobie możemy teoretycznie wyobrazić scenariusz, że nagle powiedzmy w jakimś polskim mieście pojawia się agresor, prawda? No i wtedy oczywiście to, że ktoś jest przeszkolony nie oznacza, że on się może bronić, czy on może bronić własnego domu, prawda? No na Ukrainie, w Ukrainie takie sytuacje się pojawiały. Sytuacje, w których po prostu no, wrodzy żołnierze, bardzo agresywni, bardzo krwiożerczy, pojawiali się, prawda, w jakiejś miejscowości. I z tego punktu widzenia ja troszeczkę tutaj teraz złagodziłem to swoje stanowisko, ale ja generalnie uważam, że takie dążenie do powielania wzorców amerykańskich, czy być może szwajcarskich, tam się akurat nic złego nie dzieje, więc to oczywiście jest też związane z jakąś mentalnością poszczególnych narodów, no nie jest oczywiste. To znaczy nie jest to dla mnie jakaś rzecz warta kampanii politycznej, czy warta jakiejś zmiany zachowań, bo to, że ci ludzie, tacy zwykli ludzie będą tę broń mieli, też prowokuje do wielu naprawdę sytuacji groźnych. To znaczy, no prowokuje do sytuacji, krótko mówiąc, gdzie awantura w domu może się zakończyć tym, że jedna ze stron...
Strzelaniną. Albo kolejny film z Morzowskiego, Wesele, kolejne wersje będzie, może mieć właśnie zakończenie w postaci strzelaniny. Wiesław Ratajczak. Sprawa jednak jest poważna. Nie chciałbym jej absolutnie tutaj banalizować jakimiś kuriozalnymi przykładami, więc zupełnie na poważnie pytam, jak pan profesor na to patrzy? Liberalizować czy zostawiać tak, jak jest?
Liberalizacja polegająca na powszechnym dostępie do broni, którą kupowałoby się bez większych kłopotów w osiedlowym sklepie, to oczywiście to w moim przekonaniu pomysł zły. Zresztą przed chwilą pan redaktor te argumenty podał wbrew rozmaitym zastrzeżeniom szczegółowym, to Polacy czują się bezpiecznie i czują się zadowoleni z pracy polskiej policji. Nie muszą brać spraw w swoje ręce. To oczywiście temat poważny, nie zamierzam go traktować humorystycznie, zwłaszcza, że właśnie owa obrona konieczna przecież też wiąże się z tragedią tego ewentualnego zastrzelonego czy zranionego przestępcy, ale także osoby, która po raz pierwszy broni przeciwko drugiemu człowiekowi użyła i potem z konsekwencjami psychicznymi, tego duchowymi, tego faktu żyć musi już do końca swojej dni. Natomiast dlaczego nie widzę, jaką inną widzę tutaj kwestię, która zresztą w ciągu ostatnich lat jest, tak powiedziałbym, konsekwentnie, choć może jeszcze nie na taką skalę, jakiej byśmy oczekiwali, prowadzona, to, że powstaje coraz więcej organizacji, coraz liczniejsze są rzesze ludzi, którzy potrafią posługiwać się bronią i nie jest to tylko jedno czy drugie szkolenie na strzelnicy, ale po prostu są z bronią oswojeni na wypadek taki, o który pan redaktor pyta, czyli na wypadek agresji wojskowej na terytorium Polski. To są już setki tysięcy ludzi, bo trzeba brać pod uwagę chociażby klasy mundurowe, rozmaite stowarzyszenia strzeleckie, klasy mundurowe i tak dalej, i tak dalej.
Słuchajcie, chciałem was jeszcze zapytać o zmiany w mediach. Pod koniec, znaczy w połowie tygodnia pojawiła się informacja o odwołaniu przez zarząd Axla Springera, redaktora Tomasza Lisa, jako naczelnego Newsweeka. Nie chcę rozmawiać o redaktorze Lisie, ale chciałbym porozmawiać z wami o transparentności. Jednak naczelni mediów są postaciami istotnymi w życiu publicznym. Nie dowiedzieliśmy się o tym, dlaczego redaktor Lis został zwolniony. Czy nie jest to jakby zaprzeczeniem transparentności mediów, której notabene publikator, magazyn, któremu przewodził Tomasz List, o co tak bardzo walczył Wiesław Ratajczak, jak pan profesor jest przy głosie, jak pan by to skomentował?
No tak, oczywiście nie znam kulisów tej sprawy. No, domyślam się, że rzecz może mieć związek z jakąś próbą przeorientowania i rynku medialnego, i sytuacji politycznej, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. To jest takim paradoksem, że Axel Springer na swoim terytorium rodzimym, czyli w Niemczech, raczej prezentuje stanowisko konserwatywne. W Polsce było inaczej. No cóż, pewnie ktoś cynicznie by powiedział, że właściciel ma prawo do takich decyzji. Być może jeszcze jakiś czas temu podobne stanowisko wygłosiłby sam redaktor Tomasz Lis. Dzisiaj ta sytuacja jego dotyczy. No niestety media są umieszczone w kontekście politycznym, gospodarczym.
Czyli zdaniem pana profesora powinniśmy wiedzieć, tak? Powinniśmy znać przyczynę tej dymisji.
Przepraszam, nie
zdaniem pana profesora powinniśmy poznać przyczyny tej dymisji, tak? To źle, że nie.
Powinniśmy, ale ich nie poznamy. ale ich nie poznamy. W przypadku Niemiec, no pewnie my już jesteśmy pozbawieni tych złudzeń, że mamy do czynienia z pełni wolnym rynkiem medialnym, rynkiem z szerokim spektrum opinii, etc. Nie, to jest rynek bardzo mocno powiązany z polityką i wielkim biznesem. Tak było zawsze, tak jest obecnie. A przy tym rynek dyskretny, który unika awantur na swój temat, więc przyczyn dymisji redaktora prawdopodobnie nie poznamy.
Piotr Zaremba, jak pan uważa, czy to jest problem z transparentnością mediów, gdzie odwołuje się redaktora naczelnego bez podania przyczyn? Czy to jednak nie jest sytuacja, która nie buduje zaufania między opinią publiczną a mediami?
No pewnie tak. Ja skądinąd przypomnę coś, co pan już chyba powiedział, że w czasach, kiedy takie zmiany następowały w innych mediach, no powiedzmy następowały na niekorzyść szeroko rozumianej prawicy, czy ludzi o konserwatywnych poglądach, Tomasz Lis był wyznawcą tezy, że no właściciel może sobie zrobić dowolną rzecz, bo to jest jego własność. Natomiast oczywiście pewnie byłoby lepiej, gdyby to się odbywało z większą dozą transparentności. No z tego, co ja słyszę, to jednak tam był problem do kwestionowania takiej już bardzo radykalnej linii, gdzie się mieszało rozmaite wątki, także związane z polityką międzynarodową, do krytyki czy ataków na rządzących. Ja przypomnę, że ten koncern nie jest wyłącznie koncernem niemieckim, tam jest też udziałowiec czy udziałowcy amerykańscy. No więc jeżeli Tomasz Lis przedstawiał na okładce prezydenta Dudę jako na marionetkę Joe Bidena, to niekoniecznie to się musiało właścicielowi podobać. Drugą kwestią były reakcje reklamodawców. No reklamodawcy mają jednak pewną barierę, to znaczy uważają, że taka już skrajnie radykalna linia niekoniecznie im służy. To są oczywiście domniemania, natomiast no, warto je wziąć pod uwagę i w tym sensie ja no, jakiegoś szczególnego współczucia nie odczuwam. Natomiast naturalnie no, ma pan rację.
Ale niepokoi mnie, panie redaktorze, pewien spokój, w którym pan wypowiada słowa, że można odwołać redaktora naczelnego, niezależnie czy to jest Lis, czy ktoś inny, ze względu na to, że nie podoba się, powiedzmy, polityka medialna i jak to się ma w stosunku do tezy, że media są całkowicie niezależne, w sensie, że dziennikarze mogą pisać, mówić totalnie to, co chcą. I taką tezę przecież promował Newsweek, a wydaje się, że chyba pierwszy raz na nim właśnie można by przetestować, no nie pierwszy raz, ale na nim można by najbardziej taki, powiedziałbym, medialny, widoczny sposób przetestować, że to nie działa, że jednak właściciel ma coś do powiedzenia a propos polityki medialnej.
Zgoda, tylko że jakby istnieje też coś takiego, układ wewnątrzkorporacyjny, można snuć inne domniemania, na przykład dotyczące, no nie wiem, metody kierowania gazetą przez wspomnianego Tomasza Lisa i to też, i to już jest w gestii właściciela, żeby to oceniać jakoś. To jakby trochę przeczy temu, co ja przed chwilą powiedziałem, bo ja podałem pewne hipotezy dotyczące linii gazety, ale też no, z tego, co ja wiem, tam jest cały komplet czy gąszcz rozmaitych powodów i z tego punktu widzenia no, to powiedziałbym pewne rzeczy dotyczące na przykład właśnie postępowania w gazecie, traktowania pracowników podwładnych, no to są z kolei rzeczy, które niekoniecznie koncern musi chcieć tak strasznie rozdmuchiwać i ogłaszać, prawda? Natomiast oczywiście, jeszcze raz powtórzę, ma pan rację, no w idealnym społeczeństwie, takim społeczeństwie, do którego pewnie chcielibyśmy dążyć, wszystko powinno być transparentne, także wewnątrz firm prywatnych. To nie jest tak, że firma prywatna jest, że tak powiem...
Ale to nie tylko Axel Springer, bo także inne media, które sprzyjały z linią dziennikarsko-polityczną magazynu Tomasza Lisa, nabrały wody w usta. Jarosław Kucek, jak pan na to patrzy? To wydaje się, że chyba temat nie zostanie przemilczany, ale on sam sobie no, dużo mówi o logice mediów, prawda?
Panie redaktorze, ja nie czuję się kompetentny w tym temacie, nie będę tego ukrywał. Ja raczej jestem obserwatorem mediów, nie znam ich tak dobrze od środka, jak szanowni moi współ dyskutanci, więc mogę tylko mówić o pewnych moich odczuciach. No, w moim odczuciu Newsweek stał się takim piewcą bańki bardzo radykalnej, totalnej opozycji, tak moglibyśmy powiedzieć, w publicystyce. Natomiast ja powiem szczerze, że ja naprawdę niewiele oczekuję od dziennikarzy, ponieważ mit o tym, że jest coś takiego jak dziennikarstwo niezależne, upadł już dawno. Ja nie oczekuję niezależności dziennikarzy, ja oczekuję od nich rzetelności, a Tomasz Lis od dawna dla mnie już dziennikarzem rzetelnym nie jest, a Newsweek nie jest rzetelnym źródłem informacji, dlatego też od dawna po niego nie sięgam, niespecjalnie przejmuję się tym, co się z panem Tomaszem Lisem zadzieje, chociaż biorąc pod uwagę jego stan zdrowia, chciałbym, żebyśmy tu oddzielali, że jest mi oczywiście, trzymam kciuki, żeby doszedł do pełni zdrowia, natomiast jego ścieżka zawodowa, no patrzę na nią, no jeśli nie z obrzydzeniem, to na pewno bez entuzjazmu.
A żeby nie zostawić Państwa w takim dyskomforcie, to na koniec naszego programu, jak zwykle, kanoniczne pytanie o polecenia. Jarosław Pucek, co Pan poleci naszym słuchaczom?
Ja myślę, że nie zawiodę oczekiwań Pana redaktora, bo sięgnę znowu po pozycję z wydawnictwa W Drodze. Ale tak. Tak, ale tym razem próbuję przebrnąć przez bardzo ciekawą książkę ojca Krzysztofa Pałysa, Hevel. To jest taki dziennik duchowy w stylu Tomasa Mertona, który mi bardzo odpowiada i tak sobie delektuje się tym, co tam ojciec Krzysztof pisze z przyjemnością.
I ja niestety muszę Państwu powiedzieć, że po tych regularnych poleceniach książek z wydawnictwa W Drodze przez Jarosława Pucka bynajmniej telefony ze strony wydawnictwa do mnie się nie rozdzwaniają, może do pana mecenasa, tak, ale no dobrze, zostawmy to w ten sposób. Piotr Zaręba.
No ja tradycyjnie, maj jest okresem wielkiego wysypu premier teatralnych i no, można powiedzieć, że są takie tygodnie, gdzie ja prawie codziennie jestem w teatrze. Na przykład mieliśmy w Warszawie w Teatrze Narodowym bardzo efektowną, chociaż kontrowersyjną premierę Marii Stuart, Fryderyka Schillera w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, ale ponieważ rozmawiamy w Radiu Poznańskim, to powiem, że w ramach spotkań teatralnych, warszawskich spotkań teatralnych, obejrzałem sobie Cudzoziemkę według Marii Kuncewiczowej, to jest przedstawienie Teatru Polskiego w Poznaniu, reżyseria Katarzyny Minkowskiej. I to jest spektakl niesłychanie efektowny, bardzo sugestywny, pięknie zilustrowany muzycznie. Kontrowersyjny znowu w tym sensie, że przeniesiono niejako czas trwania tej powieści na czasy współcześniejsze. To jest coś, co moim zdaniem troszeczkę chwilami, znaczy powoduje jakby całkowite odrzucenie tego tła kulturowego, które jednak u Kuncewiczowej jest, natomiast jako opowieść rodzinna, opowieść o rodzinie, a teraz dość często się pojawia ten wątek w rozmaitych spektaklach teatralnych, filmach także, w kinie, no to jest jednak bardzo... Warto to zobaczyć.
To jeszcze na koniec, zwykle o tym nie rozmawiamy, ale wiem, że przez kilka lat był pan fanem serialu Stulecie Winnych, między innymi do mojej skromnej osoby pan redaktor Zaręba przekonał do tego serialu. Serial się zakończył. Jakieś 2-3 zdania podsumowania?
Pytanie, czy on się do końca zakończył, bo jednak mówi się o tym, że będzie następny sezon, bo książka pani Aubeny Grabowskiej kończyła się w latach 2000, a serial doszedł do roku 1989, więc poumierali co prawda ci główni starzy bohaterowie, ale no, nie wiadomo, czy telewizja nie będzie próbowała jednak sukcesu, niewątpliwego sukcesu tego serialu dyskontować jakoś i ciągnąć dalej losy bohaterów. Ja pewnie mam mieszane uczucia, ponieważ w sensie scenariuszowym ten serial jest pełen mieli błędów historycznych, natomiast on jest bardzo empatyczny i jest bardzo dobrze zagrany. I myślę, że tam aktorzy przede wszystkim zbudowali taki klimat zainteresowania no, historią rodzinną. Znowu, mamy rodzinę, więc ta rodzina widziana przez wiele dziesiątków lat budziła zaciekawienie, takie duże zaciekawienie. No to ci najbardziej efektowni bohaterowie zmarli. Ale być może to młode pokolenie, czy młode pokolenia jeszcze dadzą okazję do przynajmniej jednego sezonu.
No bo... właśnie, siła w młodych, nawet w serialach. Wiesław Ratajczak, już króciutko prosiłbym o wskazania ze strony pana profesora.
To bardzo krótko, jeden przykład z klasyki, rok romantyzmu, więc warto odświeżać romantyczne lektury i powiem coś, co może wydać się poleceniem szkolnym, ale dla mnie powrót do lektury sonetów krymskich był jednym z największych przeżyć estetycznych ostatnich tygodni. Nie tylko ze względu na kontekst historyczny, choć pewnie on też jest tutaj istotny. Znaczy okazuje się, że Mickiewicz zawsze jest poetą, który idzie tak w głąb życia duchowego, życia historycznego, który, powiedzieć można, czyta krajobraz z taką największą poetycką mądrością. A przy tym to jest też moment narodzin wielkiego poety, bo oczywiście ballady i romanse są ważnym tekstem inicjującym romantyzm. Ale prawdziwa poetycka wielkość się w sonetach krymskich pojawia. Warto ten cykl przeczytać jako poemat. I to jest polecenie z klasyki, natomiast z nowości, i to niestety nie jest lektura, jest to lektura aktualna, ale niestety nie jest to lektura, która przynosi jakiekolwiek pocieszenie. Ale polecam Państwu znakomitą książkę Christiny Lamb, Nasze ciała, ich pole bitwy, co wojna robi kobietom. I chyba więcej mówić nie trzeba, bo tytuł niezmiernie wiele. Książka jest złożona z relacji.
Panie profesorze, pierwszego polecenia można by je tam maksimum skwitować, że repetitio mater studiorum est, i zawsze warto wracać do klasyków. Bardzo Wam dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Wiesław Latajczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i życzę dobrego tygodnia.
I Jarosław Pucek.
Dziękuję, kłaniam się Państwu serdecznie.
Kłaniam się i dziękuję. I z Warszawy pan Piotr Zaremba. Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam. Dziękuję.
Ja pozdrawiam, życzę Państwu dobrego weekendu. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Dobranoc Państwu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.